Jak naturalne produkty, to i miodów nie może zabraknąć. O pszczelarstwie porozmawialiśmy z Janem Olszańskim, zawodowym pszczelarzem.
Podeszłam w trakcie, w pół zdania praktycznie, do pana z miodami. Dzień dobry.
Witam państwa.
A pan mnie przyciągnął bardzo ciekawym wykładem na temat miodów pitnych i historii ich. Niech pan jeszcze raz opowie.
Miód pitny jest produktem wytwarzania alkoholu z miodu, czyli fermentacja alkoholowa, mieszaniny miodu z wodą. Oczywiście można dodawać różne inne produkty, na przykład soki owocowe, żeby zmienić smak. W średniowieczu produkowano miody pitne na terenie Polski, w ogóle Słowianie produkowali tutaj miody pitne, ponieważ klimat był zbyt srogi i winorośla nie dojrzewały. A że Polska słynęła z dużej ilości miodu, więc przetwarzano to na trunki. Sklasyfikowane w Polsce mamy cztery podstawowe, czyli mamy czwórniaka, trójniaka, dwójniaka i półtoraka. Czym to rozróżnić? Czyli jeżeli mamy dwójniaka, składa się on z dwóch części. Jedna część jest miodu, druga jest wody. Jeżeli mamy półtoraka, na jedną miarkę miodu przypada pół części wody. Przy czwórniaku z kolei 1/4 jest miodu, przy trójniaku 1/3 jest miodu.
No i się kręci. Pan pewnie ma dużą pasiekę, bo widzę dużo miodów, różne rodzaje, co oznacza, że ta pasieka to nie są trzy ule. Pochwali się pan?
To znaczy razem z żoną jesteśmy zawodowymi pszczelarzami, mamy blisko 300 rodzin pszczelich. Pszczoły nasze wyjeżdżają na wczas, ja się zawsze śmieję, bo nie wszystkie pożytki są u nas dostępne. Na facelię, na grykę na przykład musimy pszczoły wywozić. Zdarzało się, że nawet jeździmy po 250 km.
No to kawał drogi.
Kawał drogi. Cała nocka, a jak tych transportów jest kilka, to kilka nocy pod rząd zarwane na wywózkę i później na zwózkę.
I ile takich rodzin wędruje?
Maksymalnie wywoziłem do 150 rodzin, ale tak średnio teraz w tym roku to około 100 rodzin wywozimy.
Przypuszczam, że to do zaprzyjaźnionych rolników, bo tak szczerze mówiąc to różnie bywa. Słyszy się dużo o opryskach, o nieprawidłowych godzinach i później pszczelarz może no niestety stracić cenne rodziny.
Jeżeli chodzi o tych dużych rolników, to trzymają się jednak i oni dobrze opryski robią. Nawet czasami dzwonią, czy już można wyjechać, czy jeszcze nie, czy już przestały pszczoły wychodzić w pole, czy już zeszły. I ci duży się pilnują. Gorzej jest z takimi małymi. I to jest bliżej miast, gdzie są ogródki działkowe na przykład, gdzie działkowiec nie będzie pryskał w nocy swoich drzewek, tylko opryska w mieście. I tu jest większy problem, bym powiedział, niż to, co jest na dużych obszarach. Po 50-100 hektarów nie pozwoli sobie rolnik na to, żeby wytruć komuś pszczoły.
Czyli jest pan zadowolony z takiej współpracy i z takich współprac ma pan czyste miody, czyste smakowo?
Tak, staramy się, żeby miody nie były wymieszane, czyli żeby oddzielać wtedy miód, kiedy jest zakończenie okresu kwitnienia danej rośliny. Co można u nas, że tak powiem, jakie pożytki są na moim rejonie? Jest to rzepak, jest rośliną, którą oleistą wykorzystuje się do tłoczenia oleju, więc to jest taki jeden z pierwszych głównych pożytków, który pozyskiwany jest w naszym rejonie. Następnie po nim jest akacja, właśnie akacjowy miód cedyński, który pozyskujemy w Cedyńskim Parku Krajobrazowym, jest produktem tradycyjnym wpisanym na listę Ministerstwa Rolnictwa. Następnie po akacji jedziemy na facelię i na lipę. Lipę lokalnie, na facelii już musimy pszczoły wywozić, bo u nas facelii blisko nie sieją. Zaraz po facelii gryka, czy tak jak teraz na przykład słonecznika, bardzo dużo słoneczników jest u nas sianych. Też jest to roślina oleista, też miododajna.
Jak idzie ten słonecznik, ten miód słonecznikowy, bo ja słyszałam, że wcale nie tak łatwo w Polsce jest zrobić ten słonecznikowy, że coś tam jest jakiś myk, że niekoniecznie on wychodzi.
Są dwa rodzaje jakby powiedzmy tej rośliny słonecznika. Pierwszy raz, kiedy na słonecznik pojechałem, to było około 20 lat temu. I nic nie przyniosły. Dowiedziałem się dopiero po jakimś czasie, że te malutkie słoneczniki, takie, które są, to tylko te dają miód. Te duże, takie potworne, nie dają miodu. Pszczoły oblatują, zapylają, ale nic z tego nie przynoszą. Jedynie co on daje, to daje pyłek. Miodu niestety nie. Więc musi to być ten mały słonecznik, takie malutkie główki słonecznikowe, te dają miód.
No i mamy tajemnicę.
Proszę bardzo.
Oczywiście do wykorzystania dla chętnych, ale oprócz miodu również i świece.
Tak, świece woskowe z naturalnego wosku pszczelego inhalują górne drogi oddechowe, ułatwiają oddychanie astmatykom.
Zaraz będę chciała zapytać jeszcze o te pożytki i bioróżnorodność i to, co obecnie się wysiewa, ale zanim, bo boję się, że zapomnę, a przed chwilą byłam też świadkiem sytuacji, że ktoś zapytał, co to jest, a pan odpowiedział?
Aha, już wiem. Chodzi o plaster miodu.
Ludzie nie wiedzą, jak wygląda.
Ludzie nie wiedzą, jak wygląda, dokładnie.
Czyli zapomnieliśmy.
To jest ta pierwotna forma z ula wzięta, w której miód pszczoły magazynują. Taki plaster miodu tniemy później na kawałki, można sobie wyssać miód, a wosk wypluwamy. Chociaż jeżeli go zjemy, to się nic nie stanie, wosku nie trawimy. Ale taki właśnie wosk wyrzuty można przełożyć gdzieś na jakieś bolące miejsce w jamie ustnej, jakaś afta, tego typu rzeczy.
I działa?
Działa, jak najbardziej.
Niektórzy jedzą. Mój syn na przykład.
Tak jak jest z czereśniami. Pestek nie jemy, wypluwamy, ale i tak się pestki je i dalej żyjemy.
Dobrze, to ja teraz wrócę do tych pożytków. Nie wiem, czy to jest właściwa opinia. Usłyszałam to od jednej pszczelarki, że niestety, ale jesteśmy bardzo monokulturowi od iluś lat.
Zgadza się. Rolnicy zaczynają uprawiać to, co im się bardziej opłaca, czyli w danym roku może być tak, że danego pożytku może nie być. Właśnie ostatnio się stał problem taki, że przestaje być wysiewana facelia. Jest to bardzo miododajna roślina.
Właściwie, przepraszam, że wejdę w słowa, ale właściwie bardziej jako poplon chyba.
Dokładnie, bardziej jako poplon. Mało już jest pożytków sianych jako główny pożytek, czyli jako główna roślina, z której później jest nasiono zbierane.
No i to też już nie są takie połacie, to jest parę hektarów zaledwie, prawda?
No, żeby się w ogóle opłacało pszczoły wywieźć, to musi być tych 15-20 hektarów. Mniejsza ilość, to tylko poliżą, nic z tego nie będzie. Nie będzie to wartość towarowa. Więc na facelie tam, gdzie ja wywożę, no to są rzędu 30-40 nawet hektarów połacie. Też jest problem z gryczanym miodem, bo gryki też ostatnio bardzo mało.
Bardziej na Lubelszczyźnie chyba niż u nas.
Tak, no właśnie za tą gryką moje pszczoły podróżują aż na Pojezierze Drawskie. Czyli to jest to po te 200 parę kilometrów.
Mówi się wiele o chorobach pszczół. Czy myśli pan, że pośrednio jakoś może mieć właśnie wpływ ten brak monokultur na te choroby, czy jednak to nie ma zupełnie wpływu?
Nie, wydaje mi się, że to raczej nie ma zbyt dużego wpływu. Ja spotkałem się z wariozem już w latach 80., kiedy rozpoczynałem pszczelarzenie.
To wtedy jednak było inaczej.
No było inaczej, było może tego pasożyta mniej, ale środki te, które są nadal skuteczne, wiadomo, część już mówi się, że środków przestaje działać. Problem jest tego typu, że nie jesteśmy w stanie zwalczyć tego pasożyta, bo wszyscy jednego dnia musieliby leczyć pszczoły w danym obszarze, w danym kraju, wtedy można było tego pasożyta zlikwidować, inaczej nie ma możliwości. To są pchły u zwierząt, które też są nie do zlikwidowania, bo jednego dnia ktoś leczy swojego zwierzaka, drugiego ktoś innego i te zwierzęta mieszają się, przenoszą między sobą te choroby. To samo jest z wariozą. Ja poleczyłem, ktoś inny nie, bo leczył w innych terminach i w momencie, kiedy wywiozę pszczoły na kolejny pożytek, mogę znowu przywieźć tego pasożyta do domu. No niestety, jest to bardzo inwazyjny pasożyt, który potrafi nawet tam ponad 20 pokoleń w ciągu jednego sezonu mieć.
Bardzo duże.
Płodność, także naprawdę duże namnożenie może być.
Trochę syzyfowa praca, ale i tak warto leczyć.
No niestety, no trzeba leczyć, żeby te pszczoły jakoś tam przetrwały. Nieleczone pszczoły podobno same z siebie są 2 lata w stanie wytrzymać. Czasami nawet potrafią porzucać gniazdo, jeżeli już ta inwazja jest bardzo silna.
I one wtedy chyba też dają mniej miodu.
No, jeżeli je dręczy coś, to na pewno mogą dawać mniej miodu. Zresztą są bardziej złośliwe czasami, jeżeli jest to jest bardzo duże porażenie. Doprowadza to właśnie do wykończenia rodziny całkowicie.
Pan rolnik, przepraszam. Rolnik. No rolnik, tak. Rolnik i pszczelarz z długoletnim doświadczeniem. Jak pan obserwuje, przybywa tych pszczelarzy? Czy jest ich mniej? Czy to jest modne z powrotem?
Może to jest w ten sposób, że średnia pszczelarza wieku to jest jednak sporo, bo to jest albo emerytura, albo blisko emerytury, ale zwiększyły się ilości uli, które ci pszczelarze trzymają. Kiedyś to było w granicach powiedzmy tam 20, 50, 80, a teraz jest to około 200-300.
I uwaga, przypis redakcyjny. W trakcie wywiadu bohater naszej rozmowy został zaatakowany. Na szczęście tylko werbalnie przez jednego z uczestników targów. Padły zarzuty, że miód nie powinien stać na słońcu. A tu wyjaśnienia.
Czy wie, jaka jest temperatura w ulu? Na dole w gnieździe jest 34,5 stopnia, a u góry nawet 39 do odparowywania miodu. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że już by pszczoły ten miód zepsuły, tak jakby go podgrzały wtedy podczas produkcji. Nie jest to do końca prawda.
Do 70 stopni możemy?
Nie, 42 jest graniczna. 42 stopnie jest temperatura graniczna, więc jeżeli już podgrzewamy do wyższych temperatur, wtedy ten miód zaczyna tracić swoje właściwości. Nie jest to od razu, ale stopniowo. Czyli jak zbyt długo
czyli
jest podgrzewany...
A, czyli te herbatki z miodem to niekoniecznie?
No tak powiedzmy po części. Dlaczego? Nie pijemy tej herbaty, kiedy jest świeżo zalana i nie słodzimy od razu, kiedy jest świeżo zalana, więc ona ona tam sobie tą temperaturę obniża, a miód, żeby stracił swoje właściwości, to pamiętam, że to jest między 60 a 70 stopni, to jest prawie blisko pół godziny, więc w tej pół godziny zdążymy coś wypić, a my mając temperaturę 36,6 już ją obniżamy z powrotem, żeby się nie żeby ten rozpad nie następował po prostu, nie? Tak, zbyt wysoka temperatura jak najbardziej uszkadza miód, a nawet go zabija, że wszystkie jego właściwości zostaną utracone, zostanie tylko zwykłym słodzikiem.
No to teraz przez przypadek mamy taki instruktaż spożywania miodu. Zupełnie spontanicznie to wyszło.
Ale jest jeszcze jeden motyw, a mianowicie tak. Miód możemy spożywać pod dwoma postaciami. Jedna postać to jest lecznicza, druga postać to jest dla podniebienia. Dla podniebienia jemy go w każdej postaci, jakie tylko chcemy. Leczniczo musimy go uwadniać, czyli musimy go rozpuścić w wodzie, żeby on zaczął działać jak najszybciej na nasz organizm podczas spożywania. Czyli wieczorkiem sobie szykujemy, rano przy śniadaniu bądź w trakcie śniadania wypijamy go. Na czczo czy przy śniadaniu.
Czyli jeszcze musi odstać.
Dokładnie. On wtedy z cukrów złożonych rozkłada się na cukry proste, gdzie nasz organizm wtedy bardzo łatwo to przyswaja. A jeżeli jemy twardy miód, to tak jak można powiedzieć, dla podniebienia, nie zdążymy skorzystać z wszystkich jego właściwości i go wydalamy.
Czyli po prostu
nektar
dla smaku.
Z powrotem.
No tak.
Tak.
W pewnym sensie.
Pszczoły przynoszą do ula nektar, czyli odwrotność miodu. 80% jest wody, a 20% jest nektaru. Po odparowaniu te proporcje się zamieniają. Jest 20% tylko wody, a 80% już jest tego odparowanego, gotowego miodu. Żeby nie sfermentował po prostu.
Wracamy do tematu pszczelarzy i tego, czy jest ich więcej, czy mniej i średnia wieku.
No średnia wieku, tak jak powiedziałem, to już praktycznie emerytura, czyli około 60 lat, jeżeli chodzi o wiek pszczelarza, ale ilość pszczół, które dany pszczelarz ma, zwiększyła się, więc ilość pszczół jest większa. Pszczelarzy myślę, że jest pewnie porównywalnie tyle, ile było.
Czyli jednak zawód nie ginący, na szczęście.
Przekazywany raczej z pokolenia na pokolenie. Raczej nie pójdzie nikt do pszczół, kto tylko gdzieś o nich poczytał. To jest jednak bardzo ciężka praca i żmudna. Trzeba przynajmniej parę lat, parę sezonów poświęcić, bo sezon pszczelarski trwa tylko kilka miesięcy, żeby się nauczyć. To nie jest zwierzę typu kura, krowa, gdzie przez cały rok możemy przy tym pracować.
To jest interakcja.
Dokładnie. Tu jest parę miesięcy, sezon się kończy i zaczynamy w następnym roku od nowa.
Poza tymi miodami, o których rozmawiamy, poza tym, od czego zaczęliśmy, czyli trunek, jest też pyłek pszczeli. Co z nim robić, jak go spożywać?
Tak, pszczoły jedzą nie tylko miód, ale jedzą też i pyłek. No, jakbyśmy spożywali tylko jedną potrawę cały czas, może by było i ciężko. Więc one, my mamy z tego pożytek, bo zapylają rośliny, przy okazji zbierają pyłek. Pyłek przynosząc do ula, przetwarzają na pierzgę. Pierzgę sobie zimują, czyli my kisimy na zimę ogórki, one kiszą pyłek. Poddany fermentacji mlekowej wykorzystują do rozwoju zimowego, żeby na wiosnę pszczoły mogły po prostu się rozwijać. Jest to bardzo silny zbiór witamin z wszystkich grup. Jeżeli spożywamy pyłek, rozpuszczamy go w wodzie bądź dodajemy do jogurtu naturalnego i rano przy śniadanku go sobie zjadamy bądź wypijamy. Jeżeli jemy pierzgę, pierzgę jest przygotowana przez pszczoły już do spożycia, możemy ją spożywać od razu. Jest kilkakrotnie silniejsza, jeżeli chodzi o działanie pierzga niż pyłek. I co jeszcze można było powiedzieć? Krócej można ją zażywać, bo pierzgę wystarczy jeść przez powiedzmy 2 tygodnie, pyłek około miesiąca, żeby jakiś efekt taki solidny poczuć.
Ciekawe, cenne wskazówki, a ja jeszcze muszę być może obalić, a być może nie, pewien mit. Kiedyś spotkałam się z taką opinią, że miodu nigdy pod żadnym pozorem nie wybieramy ze słoiczka metalową łyżką.
I sprzęt pszczelarski jest przecież zrobiony z kwasoodpornej, więc jest metalem.
Czyli nam nie uciekną te właściwości, jeśli będzie metalowa łyżeczka. Nie musi być drewniana.
Nie musimy mieć łyżeczki. Może być też kontakt z metalem, tylko że cały sprzęt, który pszczelarski jest właśnie w kasówce, żeby nie zachodził w reakcję razem z miodem. Także można używać i łyżek normalnych i można używać łyżek drewnianych.
No to ja dziękuję za rozmowę i zachęcamy wszystkich do jedzenia miodu.
Dziękuję bardzo. Miód to zdrowie.